Stare Pismo jest natchnione. Dzisiaj sobie wspominamy ze Starego i z Nowego Testamentu. Zaczniemy od Nowego Testamentu, od Ewangelii Jana. 4 rozdziału, od 5 wersetu przeczytamy spotkanie Jezusa z Samarytanką. Więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około godziny 6. Godzina 6 to jest 6 godzin od godziny 6 rano, czyli 12, w południe. Tak, tam jest czas liczony. Jak jest godzina 9, to trzeba liczyć 9 godzin od godziny 6. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Zawsze zastanawiałem się, o co chodzi z tymi Samarytanami. Okazuje się, że oni również mają prawo mojżeszowe, również przestrzegają tego podobnego zakonu, a jednak Żydzi z nimi czuli do nich jak gdyby uprzedzenie. Możemy sobie powiedzieć wprost. Ja pamiętam, to jak kiedyś wspominałem z tamtych czasów, kiedy znałem ewangelika i czułem się dumny, bo ja jestem katolikiem, on jest ewangelikiem i on jest kimś gorszym. Bardzo podobna sytuacja. Czasami zdarza się, że naturalnie możemy zauważyć, szczególnie na wsiach, taką relację, kiedy ci ludzie dowiadują się, że nie jesteśmy katolikami, mają tego ducha lewiatana, tego ducha dumy. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywe. Mówi do niego: panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Jakże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowi jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, która ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Pamiętam taką historię całkiem niedawno, kiedy lubimy rozmawiać ze świadkami i wracaliśmy z jakiejś konferencji i podeszliśmy do nich, rozmawialiśmy. W pewnym momencie ja zrobiłem coś takiego, że właśnie dokładnie chodziło o wnętrze człowieka, że w nim jest źródło wody żywej i czułem, że coś ze mnie wyszło. I odczułem, jak ta osoba, jak była kobieta, odczuła taką radość, jakby coś się jej dotkło, jakby poczuła tą żywą wodę. To jest sprzeczne oczywiście z ich doktryną, ale ja myślę, że będzie to dla niej na całe życie taka pamiątka, że Bóg jest żywy. Od 14. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziło wyczerpać wody. Mówi do niej: idź, zawołaj męża swojego. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałeś. Rzekła do niego niewiasta: panie, widzę, żeś prawo. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Rzekł Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina. Ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali cześć Ojcu. Wy czcicie tego, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i takich Ojciec szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu ją oddają, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię do Ciebie, Nim jestem. Odniesiemy się teraz do Starego Testamentu w powiązaniu do tego fragmentu. Ponieważ Duch Chrystusowy jest w całym Starym Testamencie. Odniesiemy się do drugiej Księgi Królewskiej i przeczytamy tam historię, w której Eliasz już odchodził do Pana, został jakby powołany przez Pana i ostatnie spotkanie jego, przepraszam, Eliasz odchodził do Pana i tam jest spotkanie z Elizeuszem. Czytamy sobie ten fragment. A gdy Pan zamierzał unieść Elizeusza wśród burz do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. I wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twojego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dziś Pan uniesie Twojego Pana w górę? A on odpowiedział, ja to wiem, ale czy Wy milczcie? Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę i poszli dalej. I poszło też 50 pośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Elizeusz zdjął swój płaszcz, zwinął go, uderzył nim w wodę, a ta roztąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty do nieba. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przydadzą w udziale 2/3 Twojego ducha. A on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od Ciebie wzięty, spełnię Ci to. Spełni Ci się to. A jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni obaj szli, dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze, ojcze, mój rydwanie Izraela i jego konnicę, już go nie zobaczył. Pochwycił wtedy swoje szaty, rozdarł je na 2 części i podniósł płaszcz Elizeusza, Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim w wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Eliasz przeszedł. I Elizeusz przeszedł, A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie prorocy z Jerycha, rzekli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Zobaczymy na kilka miejscowości, przez które przechodzili. I gdziekolwiek się udawał Eliasz, kazał tam zostać Elizeuszowi. Ale ten był uparty. Ten mówi, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, nie odstąpię Cię. Będę szedł za Tobą. Najpierw mamy tu miejscowość Gilgal. I gdybyśmy sobie tak... Słowo Boże jest takie, że można w nim kopać. Można w nim szukać. Można się czegoś doszukiwać. Można szukać w miejscowości, czy szukać imion, czy i porównywać, badać, sprawdzać. I jest tam wiele różnych sensów. Można wiele różnej mądrości z tego wyciągnąć. Pierwsze miejsce, gdzie mamy, to jest Gilgal. Co wydarzyło się w Gilgal? Jak naród izraelski po powrocie po wyjściu z ziemi egipskiej, po zdobyciu ziemi obiecanej, tam w Gilgal wydarzyła się jedna rzecz. Słup ognia i dym, gdyby obłok z nad namiotu został zabrany. Można powiedzieć wprost, że te znaki, te symbole zostały jak gdyby włożone w nich, aby mogli zrozumieć, że są w ziemi obiecanej, doszli tam, dokąd zamierzali. Aby chodzili nie wiarą, aby chodzili nie poprzez widzenie, poprzez symbole, poprzez znaki, ale poprzez wiarę, aby wiarą mogli doświadczać. I to jest również jak gdyby dla nas takie pouczenie, abyśmy mogli zauważać, że Jezus tak mówił o Janie Chrzcicielu, że był jako starotestamentowa postać była mniejsza niż nowotestamentowa postać. Że największy w Starym Testamencie jest mniejszy od Nowego Testamentu. Że my mamy coś więcej. Że mamy, a tutaj czytamy o rzeczach, które dla nas są zadziwiające. Patrzymy jakby na ten spektakl i mówimy, to jest niesamowite. A Słowo Boże mówi, że my mamy więcej. Że my możemy doświadczyć więcej. Możemy wziąć, jak gdyby zwrócić uwagę na to, że ten obłok, który spoczywał nad namiotem zgromadzenia, jak i ten ogień, który w nocy ich prowadził, pozostaje w nas. I to jest taki znak dla nas, że możemy chodzić poprzez nie to, co widzimy, lecz to, co w nas się może dokonać poprzez spotkanie z Bogiem. Kolejnym takim miejscem jest Betel. Co się wydarzyło w Betel? Tam Jakub doświadczył obecności Bożej. Takiej intymnej. Takiej... ja może to nawet otworzę. Te parę fragmencików przeczytam. Nie zaznaczałem tego tam. Bóg błogosławi Jakubowi w Betelu. Potem rzekł do niego Bóg. To jest 35 rozdział 1 Mojżeszowej od 11 wersetu. Potem rzekł do niego Bóg. Jam jest Bóg Wszechmogący. Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić będą się z ciebie. A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie i potomstwu twojemu po tobie dam też tę ziemię. I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał. Pomnik kamienny, wylał na nie ofiarę z płynów, polał go oliwą. Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel. Mamy tutaj jak gdyby taką osobiste spotkanie Boga z człowiekiem. I my również potrzebujemy takiego spotkania w naszym życiu. Również potrzebujemy udać się do tej komory, aby Bóg mógł do nas przemawiać. I to jest potrzebne każdemu z nas, tobie i mnie, abyśmy mogli udawać się na społeczność indywidualną, na modlitwę, abyśmy mogli słuchać głosu Boga, jak gdyby oczekiwać. Możemy się modlić, możemy wiele mówić, ale jest też czas, kiedy czytamy Słowo, jest też czas, kiedy oczekujemy Słowa. Czytamy Słowo i dostajemy objawienie. Modlimy się i też słuchamy, co Bóg może nam powiedzieć. I cennymi rzeczami jest zawsze to, kiedy możemy się dzielić na zgromadzeniu. Możemy mówić, co otrzymaliśmy, co nowego. Każdy z nas potrzebuje takiego zachęcenia. I myślę, że to miejsce, gdzie ja jestem, jest dobrym miejscem, aby tutaj dzielić się tym, co bezpośredniej relacji z Bogiem otrzymaliśmy. W psalmie 105, 3-4 werset, mamy Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i o wyrokach Jego ust. Szukajcie Pana. Jeżeli czytamy psalmy Dawidowe, czasami tam to szukanie jest przez długi okres. Jak bardzo próbowali szukać. Jest takie jedno z błogosławieństw, mówi ubodzy w duchu. I to ubodzy w duchu, jak już możemy sami zauważyć, jest takim trudnym słowem, ale to jest ktoś, kto szuka, kto pragnie. Ja miałem takie porównanie niedawno i ono było porównane do bezdomnego, który oczekuje od innych, ażeby mu pomogą, ażeby mu coś dadzą. I to jest stan oczekiwania. Ja nie pamiętam, kiedyś pracowałem u kogoś i ten ktoś przyjeżdżał tam raz na jakiś czas, bardzo rzadko, ale przyjeżdżał i ja potrzebowałem, powiedzmy, pieniędzy. I to był stan napięcia emocjonalnego. Przyjedzie i poratuje. I ten ubogi w duchu to jest właśnie ktoś, kto ciągle czeka na te Boże Słowo. Ciągle czeka na to, że Pan mu coś objawi. Ciągle czeka na to, a Pan się pojawi. Coś powie. Coś nowego się wydarzy. Jakieś nowe wydarzenie. To jest to słowo. Szukajcie Pana. Oczekujcie. Potrzebujemy zrozumieć również pewną historię ze Starego Testamentu. Też tego nie zaznaczałem. To jest 20 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, kiedy Mojżesz miał szemrał lud i potrzebował rozwiązać problem. Nie było wody. 20 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej od 7 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź łaskę, zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. I Mojżesz wziął łaskę sprzed oblicza Pana, jakby Pan rozkazał. Zgromadzili wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: Słuchajcie, przychodni, przez tej skały wydobędziemy dla was wodę. Podniósł Mojżesz rękę swoją, uderzył dwa razy swoją łaską pod skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aaronów: Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzę tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a on pokazał przez nie swoją świętość. To są sytuacje, przed którymi my sami nieraz stajemy. To jest sytuacja, kiedy potrzebujemy użyć mocy słowa, a nie używać symboli, które są nam dostarczane. W Kościele katolickim jest tam cały zasób symboli. Pamiętam, kiedyś mojego brata była kolęda, tak to nazywają, czyli kapłan idzie od domu do domu i daje mu tam krzyż do pocałowania. Nie ukrywam, że to właśnie było dla mnie jak wody Meriba, że nie ten krzyż jest symbolem oddania chwały Bogu poprzez całowanie tego krzyża, ale poprzez serce. I zwróciłem uwagę na to księdzu, że bardziej odnoszę się do niż do całowania symbolu, że słowo, które ma moc, to czyni rzeczy niż gloryfikowanie przedmiotów. Kolejnym miejscem, gdzie udali się, za każdym z tych miejsc, gdziekolwiek gdzie się znajdowali, zawsze Eliasz mówił do Elizeusza: zostań. Ale on zauważył, że Eliasz ma coś w sobie, coś, co jemu jest potrzebne, coś, co on by chciał doświadczyć i nie opuści, tylko dlatego, aby nauczyć się. I my też tak potrzebujemy. Potrzebujemy mieć. Dzisiaj są czasy, kiedy możemy to mężów Bożych również oglądać w internecie. Możemy jeździć na konferencje, możemy doświadczać różnych rzeczy. I możemy jak gdyby brać od Pana bezpośrednio przy modlitwie, jak również korzystać z tego, co ktoś przeżył, doświadczył i nauczań, które są. I Eliasz to miał. Dlatego Elizeusz tak mocno się go trzymał. To jest również dla nas zachęcenie, aby trzymać się mocno mocnych mężów Bożych. Jerycho jest już innym szczególnym miejscem, gdzie było kilka ciekawych spotkań. Jozue najpierw spotkał anioła. Czasami przed taką walką mamy jakieś doświadczenie, jakąś ważną rzecz w życiu i my potrzebujemy jakiegoś znaku, symbolu. Uda się, nie uda się, będzie tak jak chcemy, jak sobie zaplanowaliśmy. Będzie i potrzebujemy jakiegoś symbolu, takiego znaku jak gdyby. Może nie chodzi dokładnie o symbol, a jakiegoś takiego pocieszenia w duchu. Jest ktoś chory i oczekujemy jakiegoś znaku, aby być pocieszonym. I anioł pański objawił się tam Jozuemu i powiedział, że jest z nim i że zwyciężył. Bitwa pod Jerychem w zasadzie była walką o Bożą. I my też potrzebujemy mieć to przekonanie. Jest coś, co ja nazywam przekonaniem. My z dzieciństwa urodziliśmy się, mamy pewne przekonania i te przekonania jak gdyby nami ciągle stymulują, jak się okazuje. Mamy różne przekonania. Mamy przekonanie o bardzo mocnej, na przykład 10 przykazań, tak trudno nam jest jak gdyby nad łaskę przedstawić, ponieważ ono nas straszy karą, że doświadczymy kary z powodu pewnych rzeczy, które tam są. A łaska jest nad to 10 przykazań. I mówiąc inaczej, z tego Egiptu jest... On tak szybko nie wychodzi z nas. Nie mam na myśli oczywiście Egiptu w sensie prawa Bożego, ale tego strachu, ponieważ Egipt to tam, dokładnie w Gigal, Bóg powiedział do Mojżesza: zdjąłem hańbę Egiptu z was. Dokładnie tam. Czyli jak gdyby chciał powiedzieć, że to przekleństwo już nie działa na was. Zdobycie Jerycha jest takim kolejnym dla nas doświadczeniem. Jak dobrze jest znać również Słowo Boże, aby mu zaufać. Ja kiedyś taki, nawet dwa razy mi się to już udało spotkać na różnych kazaniach, gdzie ktoś porównywał Słowo Boże do dolara. Jak amerykańscy bankierzy umią rozpoznać prawdziwego dolara. I to też chłopie wspominałem, że nie mają oni w ręku fałszywych dolarów. Oni się nie uczą na innych wyznaniach, jak inne wyznania mają, jakie mają, ale uczą się konkretnie odbierać od Pana Słowo, odbierać konkretne słowo, czytać, poznawać, kopać. Tak ważne jest to kopanie tego słowa. Tak ważne jest studiowanie tego słowa. I kiedy mamy to super doświadczenie słowa, to możemy od razu zauważyć. Ostatnio bodajże w internecie pojawiła się jakaś taka grupa, która poprzez różne możliwości dzisiejszego maila i tak maili mogą spróbować nawiązać z nami kontakt w celu agitacji po prostu do kościoła. Jest to chiński kościół, który widzę, że tak właśnie zaczyna teraz działać. To są misjonarze, to są ludzie wykształceni, przekonani. I czasami taka rozmowa z nimi jest tak samo jak moja rozmowa ze świadkami, kiedy oni swoje, a my swoje i ta taśma się tak może kręcić latami. Ale tak to działa. Co jest ważne, to wejście do przejście przez mury Jerycha było tylko dzięki temu, że zachowali wiarę. Myślę, że powinniśmy się jednak odnieść teraz do Hebrajczyków. Nie ma dużo czasu. Tylko sam początek listu do Hebrajczyków sobie otworzymy. Dlatego, że jest parę takich mocnych jak gdyby słów Biblii, że Bogu bez wiary podobać się nie może. I co to jest ta wiara? Nie jest to wiedza, jak się okazuje. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widziane, nie powstało ze świata zjawisk. I tu mamy całą listę naszych przodków, którzy przez wiarę Noe zbudował arkę, przez wiarę Abraham, prowadząc Izaaka na śmierć, on był tak głęboko przekonany, że jak go zabije, to i Bóg tak go wzbudzi, ponieważ obiecał mu potomstwo. Przeto i my, mając 12 rozdział, około siebie tak wielki obok świata, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy we chwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę. I usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyśmy nie upadali na duchu utrudzeni. Najpierw mamy słowo, potem mamy nadzieję, a potem jest wiara. Może jednak jeszcze zwróćmy sobie ten fragment, który jest ważny z listu do Rzymian. To jest 10 rozdział. Ja myślę, że czasami jest duża potrzeba, aby siedzieć, aby te dwa wersety długo analizować. Ponieważ zrozumienie tych wersetów daje niesamowitą siłę. Albo kto stąpi do otchłani, to jest 10 rozdział listu do Rzymian, 7 werset. To znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie słowo w ustach Twoim, w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, to jest Ten, który z martwych powstał z martwych. I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. To jest niesamowity werset, który po przeżyciu go, po takim objawieniu wewnętrznym daje to zrozumienie tej pewności, tego przekonania, że to, co widzialne, jest bardzo realne. Kolejną taką miejscowością, gdzie się udali, był Jordan. Jeśli chodzi o Jordan, to mamy tam kilka takich faktów. To jest przejście przez Jordan, kiedy Jozue przechodził przez Jordan i miejsce, gdzie mamy świadectwo, brat dzisiaj czytał to świadectwo, gdzie ojciec mówi, to jest mój syn, to jest syn, którego sobie upodobałem. I kiedy są sytuacje, kiedy jest choroba w rodzinie, potrzebujemy jak gdyby przez wiarę widzieć to zdrowie. Potrzebujemy wejść w ten... Kapłani weszli w rzekę i rzeka wtedy dopiero stanęła. I my również potrzebujemy. Zauważmy tu ciekawą rzecz, że dwie takie niesamowite rzeczy się wydarzyły. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ta rozstąpiła się jedna w jedną, druga w drugą. W jedną, w drugą stronę. A potem Elizeusz, wróciwszy, mówi, gdzie jest Pan Bóg Eliaszu? Również i on uderzył w wodę. Rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Eliasz przeszedł. Czyja to jest moc? To nie jest nasza moc. Pamiętamy ten trzeci rozdział pierwszego listu Jana, kiedy mówi, że posiew Boży jest w nas, aby wzrastał. Nabywanie tej pewności, tego posiewu, czytając te rzeczy, które tu mamy, biorąc je do serca, daje nam to zrozumienie, że gdzie jest nasz Pan? Bóg Eliasza. Możemy to robić. Również on uderzył wodę i rozstąpiła się w nim. Przeszedł suchą nogą na drugą stronę.